Wieczorem kanał Komanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Sławek Kulesza. Dzisiaj o fluidach. Zwróćcie uwagę, że nie prosimy o suby, donaty, lajki, o bycie followersem naszym. Prosimy Was tylko o to, żebyście się razem z nami cieszyli nauką i poznawaniem świata. Dzisiaj o fluidach, jak wspomniałem. Pierwszym fluidem omówionym przeze mnie trochę dokładniej był cieplik. Zaobserwowano przy okazji, że cieplik ma wiele wspólnego ze światłem, no bo wiele substancji, które emitują ciepło, jednocześnie intensywnie świecą. W związku z tym pojawiło się przypuszczenie, że światło zwolnione w ruchu jest cieplikiem. Natomiast zagęszczony cieplik może się uwalniać jako światło, czyli była już pewna intuicja, że światło i ciepło mogą mieć jakieś wspólne pochodzenie, i to pozwala mi przejść do drugiej koncepcji, do koncepcji właściwie drugiego fluidu, mianowicie eteru świetlnego. Ta koncepcja też była zakorzeniona jeszcze w starożytności. Arystoteles mówił o czterech żywiołach, które tworzą nasz świat, i piątym żywiole, kwintesencja, piąty żywioł, który jakby jest nadrzędny nad nimi. No i właśnie eter świetlny jakoś wpisywał się w tą koncepcję kwintesencji, jako że eter świetlny miał być ośrodkiem przenoszącym fale świetlne. Od XVI i XVII wieku, czyli od prac Huygensa i Younga, wiedziano, że jeżeli światło jest, skoro światło jest, to na pewno jest falą. Doświadczenie Younga, doświadczenie z interferencją światła na dwóch szczelinach, czy koncepcje Huygensa, rozchodzenia się fal, potwierdzały to, że światło ma naturę falową, co stało, tutaj mała ciekawostka, stało to w sprzeczności z koncepcją Newtona, który wyobrażał sobie światło jako strumień cząstek, którym można nadać masę. Ale koncepcja Newtona, mimo że wspomniałem wcześniej też dzisiaj, że Newton zaważył na nauce oświeceniowej bardzo mocno, odcisnął swoje piętno, ale tu akurat w tym obszarze nie dał rady. Koncepcja korpuskularna światła proponowana przez Newtona nie utrzymała się do współczesności, co paradoksalne. Więc uważano, że światło jest falą. No skoro jest falą, no to fala do swojego rozchodzenia się, fala jest niczym innym jak zaburzeniem ośrodka. Więc fala do swojego rozchodzenia się potrzebuje jakiegoś ośrodka, który byłby ekstremalnie sprężysty, jeszcze bardziej chyba niż cieplik, z uwagi na bardzo dużą prędkość tej fali. Już zdawano sobie sprawę, że fale rozchodzą się tym szybciej, im sztywniejszy jest ośrodek, w którym one się rozchodzą. No fale, które rozchodzą się w wodzie, mają mniejszą prędkość niż fale rozchodzące się w ciałach stałych. Dlaczego? No dlatego, że cząsteczki w ciałach stałych są wiązane znacznie silniej, więc ta fala jest szybciej przekazywana, zaburzenie jest szybciej przekazywane. Więc eter musiałby, z uwagi na bardzo dużą prędkość światła, musiałby mieć ekstremalną sprężystość, ale jednocześnie znikomą gęstość, by nie powiedzieć, że znowu musiałby być to fluid nieważki. A dlaczego? No bo z kolei, no po pierwsze, nikt nie był w stanie zważyć eteru, a po drugie, no patrząc na ruch planet chociażby, już zdawano sobie sprawę, że świat ma... trwa trochę dłużej niż mówi o tym Biblia, a planety mimo to krążą wokół Słońca. Gwiazdy czy te obiekty na niebie inne, świecące, które można było obserwować, również poruszają się i nie widać spowolnienia ich ruchu wyraźnego. No w związku z tym eter, skoro miałby znowu przenikać cały wszechświat, skoro widzimy światło gwiazd, to znaczy, że między tymi gwiazdami a nami jest też eter, więc no, ten eter musiałby być ekstremalnie nieważki. Musiałby być jednocześnie przezroczysty, no bo skoro widzimy światło gwiazd, a nie mamy nieba przytłumionego w żaden sposób, no to eter musiałby być też przezroczysty. Możliwość przenikania materii, no bo światło rozchodzi się nie tylko w próżni, nie tylko w obszarze wypełniającym przestrzeń, ale także wewnątrz ciał. No i eter najprawdopodobniej z uwagi na te wcześniejsze właściwości, o których wspomniałem, musiałby być nieruchomy we wszechświecie, bezwzględnie nieruchomy, co ewentualnie dawałoby nam jakiś taki bezwzględny układ odniesienia do pomiaru ruchu ciał. A dlaczego musiałby być bezwzględnie nieruchomy? No bo skoro jest nieważki i skoro jest, skoro przede wszystkim właśnie, skoro jest nieważki, czyli nie ma masy, no to w jaki sposób oddziaływałby? Co miałoby ten eter niby wprawiać w ruch? Na przykład ruch wirowy albo ruch postępowy. No, nie ma tutaj żadnego uzasadnienia dla takiej koncepcji. W związku z tym uznano, że eter spoczywa, wyznacza pewien bezwzględny układ odniesienia. No i okazało się, to już trzeba było czekać dobre 200 lat, końcówka XIX, początek XX wieku, że 100 lat trzeba było czekać, bo przypominam, że fizyka oświeceniowa to jest XVIII wiek, a mówimy tutaj o przełomie XIX-XX wieku. 100 lat trzeba było czekać, aż dwóch panów, Michelson i Morley, Albert Michelson i Edward Morley, wykonali doświadczenie, próbując zmierzyć, w jaki sposób ten ruch w eterze, ruch Ziemi w eterze wpływa na prędkość pomiaru światła. Pomyśleli sobie oni, że skoro faktycznie eter stanowi taki bezwzględny układ odniesienia, to jeżeli Ziemia krąży wokół Słońca po orbicie, wykonuje w ciągu roku pełen obrót wokół Słońca, no to chcąc nie chcąc w pewnym momencie porusza się w różne kierunki w eterze. No i skoro tak, skoro układ słoneczny jeszcze porusza się w przestrzeni, no bo czemu miałby spoczywać względem eteru, no to w takim razie Ziemia w tym ruchu wokół orbitalnym porusza się czasami z eterem, a czasami pod eter. I tu używam analogii do ruchu z prądem i pod prąd, kiedy płyniemy na przykład po wodzie. I w związku z tym prędkość światła mierzona powinna być inna, kiedy poruszamy się z eterem, a kiedy poruszamy się pod prąd eteru. Więc wykonali takie doświadczenie i ku swemu zdumieniu i zdumieniu współczesnych, którzy nie chcieli tym doświadczeniom początkowo wierzyć, wynikom tych doświadczeń, stwierdzili brak jakiejkolwiek różnicy. Okazało się, że ten ruch orbitalny wokół Ziemi, te doświadczenia wielokrotnie powtórzono później. Jednocześnie obaj panowie otrzymali Nagrodę Nobla co samo w sobie jest kuriozum, otrzymać Nagrodę Nobla za doświadczenie, które nie przyniosło żadnego wyniku. To znaczy wynik doświadczenia był negatywny. Próbowali coś zmierzyć, a okazało się, coś wykazać, a okazało się, że wynik tego jest negatywny. To znaczy, no, nie ma żadnej zmiany prędkości światła, niezależnie od tego, jak się poruszamy na orbicie wokół Słonecznej. No i to był jeden z argumentów za tym. Wynik doświadczenia Michelsona Morleya to był jeden z argumentów za tym, że eter świetlny nie jest koncepcją w ogóle potrzebną w fizyce. Nie wiadomo, innymi słowy, nie można rozstrzygnąć, czy taki eter istnieje, czy nie. A że można było teorie fizyczne stworzyć, nie posługując się koncepcją eteru, co zrobił na przykład Albert Einstein, formułując swoją szczególną teorię względności. On tam w ogóle eteru świetlnego nie potrzebował, więc uznano, że skoro czegoś nie potrzeba, no to nie ma sensu tego używać. Więc eter świetlny także przeszedł do lamusa w historii fizyki. Jeszcze na sam koniec tylko chciałbym wspomnieć o koncepcji fluidu elektrycznego, ponieważ były tu, podobnie jak w przypadku teorii cieplika, były dwie koncepcje początkowo. Benjamin Franklin wspierał teorię jednofluidową, czyli taką koncepcję, gdzie nadmiar fluidu elektrycznego powoduje elektryzowanie dodatnie, natomiast niedobór powoduje, że ciało jest naelektryzowane ujemnie. No i w związku z tym, na skutek dyfuzji, kiedy mamy dwa ciała, w którym jednym jest nadmiar, a w drugim niedobór tego fluidu, no to następuje przepływ tego fluidu od nadmiaru do niedoboru na drodze dyfuzji, różnicy gęstości, różnicy stężeń tych fluidów, no i to nazywamy prądem elektrycznym. Z drugiej strony Coulomb wspierał teorię dwufluidową, czyli istnieją fluidy dodatnie oraz fluidy ujemne. Jeżeli liczba tych fluidów jest taka sama w ciele, no to jest ono neutralne elektrycznie. No i z połączenia tych dwóch teorii, oczywiście sama teoria fluidów elektrycznych nie utrzymała się po odkryciu elektronów, ładunków elektrycznych generalnie, ale jak sami słyszycie, znowu dużo z tego mimo wszystko pozostało w dzisiejszej nauce, chociażby to, że prąd elektryczny uznajemy, że płynie od dodatniego do ujemnego bieguna napięcia, czyli tak jak fluid przepływał od nadmiaru do niedoboru, to jest ta reminiscencja, ta pozostałość po teorii fluidowej. Mimo że wiemy, że na przykład w przewodnikach głównymi nośnikami ładunku są elektrony, a więc nośniki ujemne, i one płyną od ujemnego bieguna napięcia do dodatniego. Na koniec jeszcze chciałbym się podzielić taką refleksją, że te teorie, w nauce tak bywa, że pewne teorie, mimo że odchodzą do lamusa, to jednak pozostawiają mimo wszystko swój odcisk na kolejnych koncepcjach fizycznych, naukowych, które później gdzieś tam jeszcze brzęczą cichutko. I być może jest to powód, dla którego nie wszystko udaje nam się teraz wytłumaczyć. I być może stworzenie nowych teorii tłumaczących obserwacje, wyniki doświadczeń, które w międzyczasie się pojawiły, wymaga być może całkowitego, kompletnego przeformułowania naszego myślenia o świecie, no i porzucenia tych najgłębiej zakorzenionych przekonań, wynikających między innymi chociażby z istnienia teorii fluidów. Być może musimy całkiem zmienić nasze myślenie o wszechświecie, jeżeli chcielibyśmy wytłumaczyć zjawiska, których wytłumaczyć obecnie nie potrafimy, jak na przykład przyspieszającą ekspansję wszechświata. A może wprost przeciwnie, może znowu wrócimy do teorii fluidów, bo na przykład jednym z pomysłów na to, jak wytłumaczyć przyspieszającą ekspansję, jest właśnie koncepcja ciemnej energii, czyli znowu jakiś taki nieznany fluid przenikający wszystko, którego jedynym znakiem istnienia jest to, że cała przestrzeń się coraz szybciej rozszerza. Ale to jest temat na inną zupełnie audycję. Ja serdecznie zapraszam do ostatniej audycji tegorocznej za 2 tygodnie. Pod koniec, w trzecią sobotę czerwca spotkamy się, aby porozmawiać o tym, w jaki sposób kiedyś mierzono i współcześnie mierzy się temperatury. Kłaniam się nisko, serdecznie dziękuję za spędzenie tego czasu z Wieczorynką Naukomanów, inną niż inną audycji popularno-naukowo nadawaną z najpiękniejszego kampusu uniwersyteckiego w galaktyce, z Kortowa. Radio WMFM 95,9 poleca się do słuchania, a ja serdecznie dziękuję jeszcze raz, kłaniam się nisko i do usłyszenia.